Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Korwin-Mikke podobno spał, nowo wybrani posłowie twierdzą, że nikt niczego nie słuchał, a i poseł Nitras od razu wystąpił z wnioskiem formalnym. Tak wyglądało pierwsze posiedzenie Sejmu. A jak je pan ocenia?
No, ja uważam, że jest zupełnie normalne to, że tam ktoś czasem śpi, to zdarza się, że na Nitrasa można zawsze liczyć, że z czymś oryginalnym wyskoczy. No, w końcu nie zmienił się w ciągu miesiąca. Ja myślę, że to otwarcie było, myślę, spokojniejsze niż 4 lata temu.
A pana zdaniem ta kadencja Sejmu będzie inna niż poprzednia? Będzie spokojniejsza?
No, życzyłbym sobie. Deklaracje posłów opozycji mówią o tym, że chcą współpracy, że będą merytoryczni. Nikt nie mówił o opozycji totalnej i mam nadzieję, że to się potwierdzi, bo prawem, a myślę nawet, że obowiązkiem opozycji jest krytykować decyzje koalicji rządzącej, ale żeby to miało jakieś konkretne, merytoryczne uzasadnienie. Tymczasem przez poprzednie 4 lata każda propozycja Prawa i Sprawiedliwości była krytykowana, odrzucana, także śmialiśmy się nieraz, że jakbyśmy przyznali każdemu po sztabce złota, to też by stwierdzili, że to jest szkodliwe dla obywateli.
Kandydatura i wybór Elżbiety Witek na marszałka Sejmu nie zaskoczyła, tak jak wybór Tomasza Grodzkiego na marszałka Senatu. No właśnie, panie pośle, zaskoczył?
Panie redaktorze, ja myślę, że pan profesor Tomasz Grodzki, no, mówiło się w kuluarach o różnych nazwiskach, ale jakby ja nie jestem zaskoczony, ponieważ zawsze kuluary mają to do siebie, że rzucają nazwiska, które nigdy się później, rzadko się później w rzeczywistości potwierdzają.
No, profesor Grodzki. Ale czy partia rządząca nie liczyła na swojego kandydata, który byłby marszałkiem Senatu?
No, panie redaktor, my zgłosiliśmy swojego kandydata, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość to jest największy klub w Senacie, tak samo jak w Sejmie, ponieważ mamy najwięcej senatorów i zgłosiliśmy pana marszałka Stanisława Karczewskiego, a senatorzy wybrali, no każdy wybiera.
Profesor
tak,
Grodzki podkreśla, że w Senacie jest możliwe uprawianie politycznego sporu w sposób przyzwoity i normalny. Czy to oznacza, że w poprzedniej kadencji tak nie było?
No, oczywiście.
Nie mówię już tylko o kadencji Senatu, ale również Sejmu.
W poprzedniej kadencji w Senacie było mimo wszystko swobodniej, spokojniej niż w Sejmie, ponieważ w Senacie praktycznie nie było takich, jak się mówi w Sejmie, zagończyków opozycji, którzy potrafili awanturę zrobić z powodu najdrobniejszego tematu, ale zobaczymy, jak to będzie. Przyjmuję z dobrą wiarą to, co deklarują koledzy z opozycji i wierzę, że będzie inaczej, że będzie merytoryczna debata.
Ponownie został pan szefem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Co dla komisji będzie priorytetem?
Tu jest jakby sprawa oczywista, ponieważ 4 lata temu, gdy pierwszy raz wygrywaliśmy, w naszym programie zdefiniowaliśmy potrzeby sił zbrojnych i w ogóle szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, ponieważ ta nasza bardzo trudna sytuacja w tej dziedzinie wynikała z 30 praktycznie lat zapóźnienia, z 30 lat ograniczeń rozwoju sił zbrojnych, właściwie to zwijania sił zbrojnych. W związku z tym przez te 4 lata zrobiliśmy, uważam, bardzo dużo w dziedzinie obrony narodowej, na to mogę podać wiele przykładów, ale te zapóźnienia 30-letnie nie dadzą się naprawić w ciągu 4 lat.
To co będzie takie najważniejsze w tym momencie, na co będzie pan stawiał?
Co będzie najważniejsze? Niewątpliwie do nich należy kontynuacja i właściwie przyspieszenie modernizacji technicznej sił zbrojnych, czyli zakupów uzbrojenia. Tych pieniędzy jest z roku na rok coraz więcej i te zakupy muszą być coraz sprawniej prowadzone. Również rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo to jest równie istotne jak rozwój sił zbrojnych, bo państwo, które nie ma własnego przemysłu zbrojeniowego, to ma bardzo wielkie problemy z utrzymaniem stanu technicznego sprzętu w odpowiedniej kondycji. No, musimy rozwijać również cyberbezpieczeństwo. To jest bardzo istotne. To jest ta nowoczesna technologia, z której wszyscy się cieszą, korzystają i mamy niewątpliwie wielką korzyść w każdej dziedzinie życia. Wnosi określone zagrożenia również w dziedzinie bezpieczeństwa i tutaj będziemy musieli rozwijać dynamicznie te wojska cybernetyczne, które już zostały powołane na początku tego roku.
A ja dopytam jeszcze o kwestię wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, bo wydaje się, że w poprzedniej kadencji był to taki punkt zapalny, jeżeli chodzi o opozycję i partię rządzącą.
Pani redaktor, w poprzedniej kadencji, z przykrością to zawsze mówiłem, ta największa katastrofa Polski po II wojnie światowej była takim paliwem do wywoływania kolejnych awantur. Ja mam nadzieję, że teraz już koledzy z opozycji nie będą tego tak instrumentalnie wykorzystywać.
Ale to była chyba taka woda na młyn z jednej strony, w sumie ze strony partii rządzącej, ponieważ ten temat był też ciągle podnoszony. Być może dlatego w opozycji tutaj rodziły się takie emocje.
Pani redaktor, to podnoszone było przede wszystkim właśnie w Komisji Obrony przez posłów opozycji, ponieważ przez 4 lata, bodajże 8 posiedzeń komisji na wniosek opozycji to były poświęcone katastrofie smoleńskiej. Przecież w ciągu pół roku niewiele się zmieniało, natomiast posłowie opozycji chcieli, bo na to przychodziła telewizja, oni się awanturowali, to powodowało zupełnie...
To jak to będzie wyglądało teraz? Czy ten temat będzie poruszany dalej?
Oczywiście, to jest bardzo ważny temat, ale mam nadzieję, że ten temat będzie poruszany w sposób godny, w sposób merytoryczny, tak jak na to taka tragedia zasługuje, a nie jako powód do karczemnej awantury.
Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny. Czy pana zdaniem w tej kwestii spraw ważnych z punktu widzenia mieszkańców Pomorza Zachodniego porozumienie ponad podziałami jest możliwe?
Pani redaktor, jest możliwe, bo ja pamiętam kadencję 2011-2015, kiedy nasz zespół zachodniopomorski był chyba najbardziej aktywny ze wszystkich tych regionalnych.
Już był mniej aktywny w poprzedniej kadencji, bo
wiele rzeczy udało się, tak, i wiele rzeczy udało się, tak jest, udało się zrobić dzięki dobrej współpracy, bo przewodniczącym był przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, ja byłem jednym z wiceprzewodniczących i naprawdę te posiedzenia były merytoryczne, sprzeczaliśmy się, ale dochodziliśmy do wspólnych wniosków i naprawdę mógłbym wymienić tu co najmniej kilka ważnych spraw, które udało się rozwiązać. Związać dzięki wspólnej pracy. Natomiast w poprzedniej kadencji koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej.
Poseł Marchewka mówił, że to działanie tego zespołu nie było możliwe, bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie pojawiali się na tych posiedzeniach.
A dlaczego się nie pojawiali, powiedział? Nie powiedział. Państwu powiem. Ano dlatego, że próbowaliśmy od początku, się umówiliśmy na temat kształtu, jak to będzie funkcjonować w interesie właśnie województwa. Tu nie chodziło o to. Proponowaliśmy rotacyjną zmianę przewodniczącego, raz z koalicji, raz z opozycji, bo to jest 4 lata, więc warto, tym bardziej, że to jest funkcja społeczna. Natomiast koledzy z Platformy od razu to przejęli i powiedzieli, że będzie to według ich zadań.
Ale teraz sytuacja się nie zmienia, bo też mamy reprezentantów i partii rządzącej, i partii opozycyjnej. Co w takim razie, pana zdaniem, powinno się zrobić, państwo powinniście zrobić, żeby jednak się dogadać w tych sprawach ważnych dla regionu?
Pani redaktor, mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością, że my jesteśmy gotowi do współpracy na rzecz naszego województwa, bo to jest najważniejsze moje zadanie, oprócz sił zbrojnych, to najważniejsze zadanie pełniącego funkcję posła. Natomiast zobaczymy, jeżeli będą chcieli współpracować z nami, znaczy, jeżeli pozwolą nam na taką współpracę merytoryczną, a nie będzie to tylko taki sposób na jeszcze jedną awanturę wytykającą coś partii rządzącej czy rządowi Rzeczpospolitej, to...
Czy w takim razie posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli wesprzeć posłów Koalicji Obywatelskiej w ich postulatach, czyli przebudowa siedziby Teatru Polskiego, między innymi budowa wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, czy też przywrócenie w regionie programu Kawka?
Pani redaktor, wystarczy tylko popatrzeć na 4 lata. To, co zostało zbudowane, czy zostało przygotowane do budowy, czy to, co jest realizowane, to takiego okresu zachodniopomorskie w swojej historii nie miało. To jest zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja wiem, że gdyby ta współpraca była lepsza, szczególnie jeszcze z marszałkiem w poprzedniej kadencji, można byłoby jeszcze parę innych rzeczy zrobić. My chcemy pracować na rzecz województwa.
To na co pan stawia? Jaki jest punkt numer jeden, jeżeli chodzi o Pomorze Zachodnie? Co będzie najważniejsze w tej kadencji?
Dokończenie, bo to kontynuacja albo już i dokończenie infrastruktury drogowej, rozpoczęcie udrażniania żeglowności rzeki Odry. Oczywiście realizacja pogłębienia toru wodnego, port zewnętrzny kontenerowy w Świnoujściu. To są takie inwestycje infrastrukturalne, które w zdecydowany sposób wpłyną na rozwój całego województwa, bo dobra infrastruktura powoduje, że teren jest atrakcyjny inwestycyjnie, tu będą chcieli przyjeżdżać ludzie do pracy, ale będą też chcieli przyjeżdżać ludzie z południa Polski, z państw sąsiednich na południe od Polski, nad morze, na wypoczynek. I dlatego infrastruktura jest sprawą kluczową.
Panie pośle, podsumowując naszą rozmowę, z pana punktu widzenia, kto stanowiłby zagrożenie dla kandydatury Andrzeja Dudy?
No, ja mam nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda, po tym, jak pokazał, jak aktywny był prezydent, jak wiele zrobił dla Polski, szczególnie w kontaktach międzynarodowych, to te jego na przykład bezpośrednie relacje z prezydentem Trumpem się przekładają na wymierne korzyści Rzeczpospolitej. To nie jest tylko przyjacielska rozmowa podczas spotkania.
Ruch bezwizowy bardzo pana ucieszył?
Tak, to jest istotne, chociaż dla mnie, tak jako przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, to o wiele ważniejsze z punktu widzenia również przyszłości Polski, to jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo regionu i Polski, ale ruch bezwizowy jest takim symbolem, że odkąd pamiętam, od 1989 roku kolejne władze polskie, ale i również i
często prezydenci obiecywali,
a przyszedł prezydent Trump, którego w Polsce wielu ludzi krytykowało, i niektórzy się wyśmiewali, gdy podczas pierwszej wizyty, kilka miesięcy po swoim wyborze przy Placu Bohaterów Powstania Warszawskiego, na spotkaniu, może kolokwialnie to należało przyjąć, ale proszę państwa, mamy to, są wizy, są Polacy traktowani tak samo jak 30 kilka innych państw.
Wracając jednak jeszcze do kandydatury, czy kontrkandydata obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, czy w takim razie Władysław Kosiniak-Kamysz stanowi zagrożenie dla prezydenta?
Pani redaktor, ja wierzę, że pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej, który wykonuje wielką pracę, który, przypomnę po raz kolejny, swoją kampanię zaczął, pierwsze jego spotkanie przedwyborcze to było w mieście Stargard, że pan Andrzej Duda wygra te wybory, bo Polacy widzą, jak wiele zrobił dla Polski, jak ciężko pracuje i to nie jest
strażnik
Żyrandola.
Czyli łatwo będzie wygrać te wybory prezydenckie?
Łatwo? Nie, absolutnie. O nie. Ani pan prezydent, ani my tutaj, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie mówimy, w ogóle nie wyobrażamy sobie. Wiemy, że to będzie bardzo ciężka praca, ale jak ja widziałem, jak prezydent Andrzej Duda pracował w czasie kampanii, to po prostu wierzyć się nie chciał, że nawet pomimo, że młody człowiek, on potrafił mieć 7 spotkań dziennie, od rana do wieczora i na każdy uśmiechnięty, uściśnięte ręce, bardzo interesujące wystąpienia, zdjęcia z ludźmi. No, z takiego prezydenta możemy być wszyscy dumni.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiejszym gościem był Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Do usłyszenia.